Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy i widzów telewizji Trwam. Zapraszam na nasz program Rozmowy Niedokończone. Temat, który chcemy Państwu dzisiaj zaproponować. Historia kształtuje pamięć i tożsamość narodu. Witam też serdecznie naszych gości. Szczęść Boże Panom.
Szczęść Boże.
Pierwszym gościem jest Pan Janusz Sanocki. Witam.
Szczęść Boże, witam.
Dyrektor tygodnika Nowiny Nyskie i uczestnik głodówki w obronie lekcji historii. Ta głodówka była w Nysie od 30 kwietnia
do 6 maja.
Drugim gościem jest Pan poseł Patryk Jaki, Solidarna Polska. Szczęść Boże. I trzecim naszym gościem jest Pan profesor Andrzej Nowakowski, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Szczęść Boże.
Panowie, jak wy rozumiecie historię i jej udział w tym kształtowaniu pamięci narodowej, pamięci i tożsamości narodowej, panie pośle?
Wiedza o historii jest rzeczą absolutnie najważniejszą. To znaczy, to wiedza to świadomość wspólnych dziejów, to świadomość wspólnego kodu kulturowego kształtuje więzi pomiędzy rodakami. To buduje wspólnotę narodową. To nic innego jak lekcje historii odtwarzają właśnie wspólnotę narodową co roku. I Solidarna Polska, ale nie tylko. Wiele osób o charakterze, wiele osób, którym leży na sercu przyszłość polskiej młodzieży, przyszłość polskiego narodu, zaangażowało się w obronę lekcji historii. Bo część słuchaczy Rodzin Radia Maria pewnie bardzo dobrze o tym wie, ale od 1 września 2012 roku wchodzi w życie reforma edukacji. Reforma edukacji, która polega na tym, że w szkołach ponadgimnazjalnych lekcje historii będą pobierali tylko ci uczniowie, którzy zdecydują się na zdawanie historii na maturze. Według statystyk to jest zaledwie 5% młodzieży, czyli aż 95% młodych Polaków nie będzie pobierało lekcji historii w szkole ponadgimnazjalnej. To jest rzecz absolutnie skandaliczna, niedopuszczalna. To jest sprawa, to jest ewenement w skali świata. To znaczy, wszystkie narody wiedzą, że żeby zbudować właśnie więzi pomiędzy młodymi rodakami, muszą nauczać historii własnego narodu. I wiedzieli o tym zaborcy polscy. Na przykład w XIX wieku pozbawiali Polaków wiedzy o wspólnej historii. Robili to siłą, robili to Kulturkampfem, robili to agresją, czasami używając nawet skandalicznej, takiej ekspansywnej przemocy fizycznej. I dzisiaj, kiedy patrzą z piekła na to wszystko, co się dzieje w naszym kraju, to sobie myślą, przecież jacy my byliśmy głupi. To my tutaj siłą wyrzucaliśmy lekcje historii ze szkół, a wystarczyło znaleźć takiego Tuska, taką Szumilas i w białych rękawiczkach można by było zrobić dokładnie to samo, jeszcze z uśmiechem na twarzy, mówiąc, że takie są tendencje europejskie, prawda? I tak dalej. Czyli jaka konkluzja? Zaborcy bardzo dobrze wiedzieli, że żeby osłabić Polaków, trzeba wyrzucić ich z systemu edukacji lekcje historii. Świadomość wspólnych więzi historycznych. I dzisiaj należy sobie zadać pytanie, dlaczego rząd Donalda Tuska robi dokładnie to samo.
I Panie dlatego profesorze, pan poseł poszedł już krok dalej, pokazuje tą problematykę, jak gdyby pomniejszania roli historii, prawda, przede wszystkim w edukacji, ale jak pan profesor patrzy na historię i tą świadomość tego, czy my jako naród cały czas jeszcze żywo myślimy o tym, czy mamy świadomość tego, co i o udziale historii w budowaniu tożsamości narodowej.
Przede wszystkim patrzę na te kwestie oczyma osoby, która w liceum, a jestem wychowankiem słynnego gimnazjum Jana Pawła II w jego rodzinnych Wadowicach, jako osoba, która miała to wyjątkowe szczęście, że otrzymała pełną edukację humanistyczną na tyle, o ile to było możliwe w ówczesnych trudnych czasach, opartą o kulturę łacińską, o język łaciński i tradycje starożytne. Dlatego zawsze powtarzam, za moim nauczycielem historii i moimi wychowawcami historia magistra vitae. Historia jest nauczycielką życia. Narody, które tracą historię, tracą tożsamość i tracą pamięć. I w tym miejscu warto może odwołać się, przytoczyć znamienne słowa największego z rodu Polaków, błogosławionego Jana Pawła II, który w pamiętnej homilii w czasie tak zwanego bierzmowania dziejów na krakowskich Błodziach 10 czerwca 1979 roku przestrzegał nas, abyśmy nie podcinali korzeni drzewa, z którego wyrastamy. Te słowa Jana Pawła II mają w kontekście tych wydarzeń, które obecnie toczą się w Polsce, wymiar profetyczny i są wskazówką na przyszłość. Trudno sobie wyobrazić, aby młody człowiek, który znajduje się na etapie decydującym kształtowaniu swojej osobowości i sylwetki w wieku 16 czy 17 lat, został nagle wyrwany z głębokiego kontekstu historycznego, któremu by nagle, jak powiedział mój przedmówca, pan poseł, odmówiono tej wiedzy historycznej, przynajmniej jakiegoś minimum. To jest trudne do wyobrażenia i chcę powiedzieć, że nie przypuszczałem i nie wyobrażałem sobie wprost takiej sytuacji, aby w 23 roku Nowej Polski trzeba było aż myśleć o pewnych bardziej może radykalnych, ale też dopuszczalnych przez Pawła środkach, ażeby uzmysłowić opinii publicznej, że historia jest podstawowym składnikiem życia edukacyjnego i społecznego i w żadnym wypadku nie możemy się godzić na jej redukcję z programów szkolnych.
Dziękuję. Panie dyrektorze, jak pan posłucha?
Ja dopowiem tylko do tego, co zasygnalizował tu pan poseł, że od 1 września do szkół średnich wchodzi rozporządzenie jeszcze wydane w 2008 roku, pani minister Hall, ale teraz kontynuowane, gdzie nauka historii właściwie zostanie ograniczona do pierwszej klasy szkoły średniej. Pozostałe w liceum dwie klasy to będzie 9 takich bloków tematycznych, takich bardziej powiedzmy luźnych, gdzie tam rodzina, kobieta, mężczyzna, Europa i świat. Tylko jeden z tych bloków tematycznych dotyczy ojczysty Panteon i bohaterowie może być traktowany jako pewien przekaz historii ojczystej, ale taki system. Nauczyciel historii przyłoży, bo ma możliwość wyboru 4 bloków tematycznych. I de facto ten systematyczny przekaz historii zostaje ograniczony do pierwszej klasy. Następuje redukcja lekcji historii mniej więcej o 2/3, czyli właśnie następuje likwidacja ogólnokształcącego charakteru polskiej szkoły średniej. Następuje to, jak tutaj profesor zauważa, w 23 roku Nowej Polski, III Rzeczpospolitej. Ja muszę powiedzieć, że jako student Akademii Górniczo-Hutniczej. Ja studiowałem metalurgię i ukończyłem tę uczelnię i myśmy mieli na 4 roku wprowadzone wykłady z historii sztuki w czasach gierkowskich po to, żeby humanizować inżynierów, żeby inżynier nie był tylko ograniczony do technicznych i zawodowych historii, ale żeby miał również szerokie horyzonty, żeby wiedział o historii. I myśmy chodzili na te wykłady. Historia, oprócz tego, że kształtuje wiedzę o własnym narodzie, to jest przede wszystkim takim sposobem nauczenia, pokazania przykładów młodemu człowiekowi, dlaczego warto do tej wspólnoty narodowej należeć, dlaczego warto dla niej coś poświęcić na tym świecie tutaj, dlaczego warto czasem za ojczyznę umrzeć. Jeśli takiego przekazu nie będzie, to jakiego my obywatela wychowamy? Wychowamy po prostu jakichś ludzi, którzy będą zredukowani w swoim człowieczeństwie wręcz do poziomu takiej biologicznej egzystencji. To może nawet mówimy o tym, powiedzmy, aspekcie narodowym. Czy w ogóle człowieka można tak kształtować w taki sposób? Człowieka wykształconego. Jak ukształtować obywatela bez pokazania mu na przykład, jeśli on nie będzie nic wiedział o Termopilach, o 300 Spartanach, o Leonidasie, o tego typu historie. moim zdaniem jest to po prostu jakieś całkowite okaleczenie, wręcz już nawet nie tylko atak czy zniszczenie pewnej narodowej tutaj więzi, która nas łączy, uderzenie w tę więź narodową, ale również wręcz w taką istotę humanistyczną szkoły średniej. Ja powiem może potem, żeby nie zabierać całego czasu, na wstępie o tym proteście, który trwał głodowy.
Dlaczego panowie aż do tego się posuwacie, tak, że decydujecie się na protest, bo to nie tylko to, nie tylko Nessat, pan jest jednym z przedstawicieli, prawda, tych, którzy w Nysie protestowali, głodowali tydzień, ale były później następne, można powiedzieć, miejsca.
Protest się zaczął w Krakowie, zaczęli go byli działacze Solidarności, moi koledzy, z więźniowie polityczni, potem to się toczyło przez kilka miast, przez Warszawę, Siedlce, Tarnowskie Góry i z Częstochowy 30 kwietnia moi przyjaciele właśnie byli więźniowie polityczni, sam do nich należę, zadzwonili do mnie, że muszą tam opuścić siedzibę, w której prowadzili ten tygodniowy proces, czy no, do Nysy by się nie mogli przenieść. Przenieśli się do Nysy w redakcji tygodnika Nowiny Nyskie. Rozłożyliśmy te karimaty, śpiwory. Z Częstochowy przybył pan Jerzy Zimny, pan Krzysztof Musialski, pani Anna Rakocz przekazała nam ten protest. Z Nysy się dołączył do mnie pan, ja się oczywiście przyłączyłem natychmiast do tego, pan Stanisław Pawlaczyk, pani Agnieszka Dudka, taka nauczycielka historii z gimnazjum numer 3. Pan Jan Cebrat głodował z nami dzień, ale potem coś jego problemy zdrowotne były. Dlaczego taki dramatyczny gest? No czasem ta głodówka jest, czy taki dramatyczny protest jest wtedy, kiedy staramy się zwrócić uwagę na takie nieprawidłowości, którym normalnie nie możemy zaradzić w jakiś, powiedzmy, taki pokojowy czy cywilizowany sposób, bo to rozporządzenie pani Hall zostało natychmiast oprotestowane przez środowiska naukowe. W grudniu się ukazało rozporządzenie Hall, w styczniu już grupa profesorów polskich uniwersytetów, historyków opublikowała protest przeciwko temu. Wszystkie te głosy obywatelskie zostały zignorowane przez rząd. Wszystkie. Po prostu takiej arogancji władzy, to proszę mi wierzyć, ja mam takie mocne przekonanie na podstawie doświadczenia, takiej arogancji władzy, jak jest obecnie, to nie było w czasach komuny.
Panie pośle, wy zorganizowaliście komitet. Pan jest pełnomocnikiem akcji Przywracamy lekcje historii do szkół. Jest wiele, może być, założeń. Żądamy, chociażby pierwsze przeczytam, przywrócenia lekcji historii do szkół w całym 3-letnim okresie nauczania w liceum. I tak aż 8 punktów. Dlaczego trzeba się na to zdobywać? Tutaj mówi protest głodowy, środowiska naukowe. Myślę, że pan profesor jeszcze będzie mógł o tym nam powiedzieć, jakie środowiska się zaangażowały. I to nie tylko nauczycieli, ale profesorów, tak? Czyli środowiska te, można powiedzieć, uczelni, do których ta młodzież będzie później trafiała, uczelnie wyższe.
Ponieważ wszystkie dotychczasowe wołania, apele trafiały w próżnię, to znaczy przedstawiciele rządu nie chcieli rozmawiać nawet z szerokim gronem osób, które zna się na edukacji, z profesorami. Przecież wiele wydziałów najważniejszych uczelni w naszym kraju protestowało nowy program nauczania. Rząd nie chciał z nimi w ogóle na ten temat rozmawiać. Wykazywał się wyjątkową butą, arogancją. No stąd trzeba było podjąć inne kroki, sądząc, że walczy się o coś niezwykle ważnego. O coś, co jest absolutnie priorytetowe, absolutnie najważniejsze, to znaczy wiedzę, przyszłość młodych pokoleń. To znaczy, ci przecież osoby, które protestowały, byli opozycjoniści i podjęli się takiego protestu głodowego, przecież nie robili tego dla siebie.
Oni... Wydaje się z tego, że rząd wie lepiej i on ma określony program, określony kierunek i w nim, no można powiedzieć, cały czas w tym kierunku idzie.
Tak, no nie potrafi słuchać obywateli. No, zresztą tu przykładów można mnożyć. Telewizja Trwam, to jest dokładnie analogiczny.
Tylko ktoś powie, że po co słuchać, jeżeli nas wybrali, nam zaufali, to my teraz będziemy ich prowadzili, tak?
Tylko problem polega na tym, że gdyby rząd miał wpisane te założenia w swoim programie wyborczym i Polacy zgodziliby się na taki program, to co innego. Natomiast rząd, kiedy szedł do wyborów, nie deklarował, że ma zamiar całkowicie wyrzucić lekcje historii ze szkół, nie deklarował, że będzie w tak arogancki sposób łamał prawo w sprawie telewizji Trwam, nie mówił nic o tym, że nawet zaprzeczał, że podniesie wiek emerytalny. Takich przykładów można szukać. Dlatego nie możemy tutaj mówić o takiej tradycyjnej legitymacji społecznej. Ale wracając do lekcji historii. Warto się odwoływać do wspaniałych przykładów. Druga Rzeczpospolita. Otóż w II Rzeczpospolitej było dokładnie dwa razy więcej lekcji historii niż przed reformą Platformy Obywatelskiej, niż przed reformą Platformy Obywatelskiej, to podkreślam. I proszę zobaczyć. Ta II Rzeczpospolita, ta edukacja II Rzeczpospolitej wychowała wspaniałe pokolenie Polaków, którzy walczyli w II wojnie światowej, w Powstaniu Warszawskim, którzy tworzyli tych legendarnych oddziały, tych legendarnych żołnierzy wyklętych, którzy obalali komunizm. To było wspaniałe pokolenie Polaków, którzy, dla których najważniejszy był naród, interes narodowy, wspólnota narodowa. No,
tak było i do tego możemy się odnosić. A dzisiaj?
No i dzisiaj właśnie, dlatego mówię, nie musimy wyważać otwartych drzwi. Czemu nie czerpiemy z tych dobrych wzorców? Druga Rzeczpospolita nam pokazała, jak wychować wspaniałe pokolenie Polaków. No przede wszystkim opierając się na wiedzy, na edukacji, na budowaniu poczucia wartości, hierarchii wartości, gdzie na samej górze jest poczucie przynależności do wspólnoty narodowej.
Minister edukacji pewnie ma jakieś założenia, panie pośle. Czy ktoś to, nie wiem, próbował prześledzić, zweryfikować, zadać pytania na komisjach? Czy są takie możliwości?
No wielcy, znaczy minister edukacji oficjalnie zaprzeczony twierdzi, że będzie więcej tych lekcji historii. To jest rozmowa, to jest naprawdę jak grochem o ścianę. Natomiast tak naprawdę założenia tego typu działania definiują wielcy filozofowie, chociażby z XVII wieku, którzy mówią, że społeczeństwo, które ma mniejszą wiedzę, społeczeństwem, które ma mniejszą wiedzę, łatwiej manipulować. Jak sądzę, to właśnie o to chodzi Platformie Obywatelskiej, żeby wychować pokolenie osób, które nie będą czuły ze sobą żadnej więzi, takich zatomizowanych, zatomizowane grupy społeczne, które będą traktowane tylko jak takie najemne grupy do pracy w poszczególnych obszarach Unii Europejskiej i wszystko.
Za chwilę kończy się rok szkolny. Co osiągnęli panowie? Czy co udało wam się osiągnąć? No bo był protest, było oburzenie środowisk naukowych, była reakcja, prawda, nie tylko chyba Solidarnej Polski, ale innych środowisk, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość też chyba tutaj dość ostro występowało.
To jeszcze dwa słowa, ojcze. To co udało się osiągnąć? Udało się zmobilizować i zintegrować naprawdę bardzo dużą grupę ludzi wokół tego ważnego problemu. Dlatego powstała akcja Przywracamy historię do szkół. To jest obywatelski projekt ustawy, który nadaje nauczaniu historii rangę ustawową, czyli tą wyższą niż do tej pory rangę rozporządzenia i który gwarantuje naukę historii w całym 3-letnim okresie nauczania. I wokół tej akcji udało się zintegrować grono naukowców. Mamy Radę Naukową Komitetu, grono znanych publicystów, autorytetów, ale również celebrytów, piosenkarzy, takich jak chociażby Paweł Kukiz, grono stowarzyszeń patriotycznych. Powołaliśmy pełnomocników akcji w całej Polsce. Dzisiaj jest ich ponad 100. No i kiedy mijam różne miejsca w naszym kraju i widzę stoliki z akcją, z takimi banerami Wracamy lekcje historii do szkół i grupę młodych osób zaangażowanych, bardzo zaangażowanych w tą akcję, która informuje przechodniów o tym, że od 1 września 2012 roku rząd Donalda Tuska ma zamiar wyrugować historię ze szkół, to czuję się naprawdę dumny, że udało się stworzyć coś wspaniałego. To jest to społeczeństwo, na którym nam tak najbardziej zależy.
Tu jest, trzeba powiedzieć, że akcja Solidarnej Polski niewątpliwie bardzo cenna, ale jest też mnóstwo takich inicjatyw oddolnych, społecznych,
które... gdzie chyba nawet tworzył ruch społeczny.
Tworzą
tak?
się, tak, różne grupy, na przykład na 19 maja w Uniwersytecie Jagiellońskim zawiązana została Obywatelska Komisja Edukacji Narodowej, profesor Suleja, Żaryn, Nowak, inni znani ludzie, również uczestnicy protestu głodowego byli tam obecni i sygnowali. Powstał też spontanicznie taka grupa, która się z tych uczestników protestu, z byłych więźniów politycznych, Ruch Edukacji Narodowej. No, bardzo cenna jest właśnie ta inicjatywa ustawodawcza tutaj Solidarnej Polski, choć przypuszczam, że ten Sejm raczej potraktuje ją tak, jak traktuje wszystkie, ale trzeba, że niewątpliwie to poprzeć, ponieważ to jest forma nacisku na władzę i pewnej manifestacji społeczeństwa, jak ważny to jest temat, bo ja myślę, że będzie szansa do tego jeszcze wrócić. To, o czym mówił pan poseł, o tym, jakie było pokłosie tego wychowania w II Rzeczpospolitej. To nie tylko, że patriotów, ale jakich fachowców. Przecież to ci ludzie budowali Centralny Okręg Przemysłowy, Magistralę Węglową, Gdynię i te 20 lat czy 19 lat niepodległej Polski wówczas i potem przetrwanie i to, co zostało zbudowane później, to jest efekt właśnie nauczania historii. Wydawałoby się, że historia to jest tylko dla kogoś, kto chce się hobby jakieś uprawiać. Nie, ponieważ jeśli nie będziemy mieć zmotywowanych, porządnych obywateli, którzy naprawdę cenią dobro wspólne, no to wtedy naprawdę korupcja zeszła całe państwo. I my dzisiaj widzimy klęskę III Rzeczpospolitej na każdym polu. Nie funkcjonuje wymiar, tak zwany wymiar sprawiedliwości. Nie funkcjonuje gospodarka, gdzie przecież jest, bezrobocie jest gigantyczne. Nie jesteśmy w stanie wybudować dróg. U nas budowa 1 kilometra autostrady kosztuje prawie 8 milionów dolarów, a na zachodzie 2 miliony dolarów. 4 razy więcej w Polsce. Dlaczego? Gdzie to się wszystko? Po prostu my przegrywamy cywilizacyjnie. Dlaczego przegrywamy cywilizacyjnie? Bo utraciliśmy te więzi i bardzo dużo naszych rodaków, bardzo wielu naszych rodaków nie widzi związku z tym, że trzeba być porządnym, że trzeba cenić swój naród, swoją historię.
Bo Ojciec Święty mówi, że pamięć ta narodowa jest spoiwem narodu. Panie profesorze, pytanie o te środowiska akademickie. W jaki sposób one, można by reagowały? I nie wiem, czy kto był na samym u początków tak, tej reakcji ze strony profesorów w środowiskach akademickich.
Wydaje się z informacji, które do mnie docierają, że tak jak powiedzieli tutaj przedmówcy, bardzo aktywne było środowisko i jest nadal Uniwersytetu Jagiellońskiego, najstarszej polskiej uczelni, ale także innych uniwersytetów, zwłaszcza wydziałów humanistycznych i podobnych. To na pewno jest to rzecz godna uwagi, aczkolwiek moim zdaniem to środowisko akademickie ciągle jest jak gdyby w stanie pewnego uśpienia czy letargu, ale to są sprawy bardzo, powiedziałbym, złożone z punktu socjologicznego punktu widzenia. Mianowicie wydaje się, że w środowiskach akademickich ciągle jest jakaś asekuracja, obawa o przyszłość, o karierę, szczególnie w kontekście funkcjonowania znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, gdzie część pracowników nauki, zwłaszcza młodszych asystentów i adiunktów, jak gdyby nie chce się wychylać. Dobrze, że przynajmniej te kilka uczelni tutaj prowadzi tą sprawę, są jak gdyby awangardą tej akcji, a od siebie jako od prawnika chciałbym dodać, jak wielkie jest znaczenie tego, że przywrócenie rangi historii powinno mieć charakter ustawowy. Dlaczego? Pani minister, najpierw Katarzyna Hall, a obecnie Krystyna Szumilas, chcą te sprawy załatwić, że tak powiem, aktem normatywnym niższej rangi, czyli aktem rozporządzenia. Wiadomo, że rozporządzenie można często zmieniać, poprawiać, wycofywać. Natomiast akt rangi ustawy ma większą moc i rangę, chociażby w systemie źródeł prawa. I on jest pewnym takim, pewną wytyczną w systemie polskiej oświaty. Jest oczywiście ramowa ustawa o systemie oświaty wielokrotnie nowelizowana. I w tej chwili, mówię tutaj do telewidzów, którzy może na co dzień mniej zajmują się tymi sprawami, tylko 2 przedmioty szkolnej edukacji mają rangę ustawy. Są to wychowanie fizyczne. Ustawa już od 15 lat określa, ile godzin wychowania fizycznego przypada w szkole na jednego ucznia. Co z tego, że mamy właściwie największą w Europie liczbę godzin, jak one nie są wykorzystywane, ale to jest temat do odrębnych dyskusji. I drugi taki przedmiot, który się nazywał do tej pory przysposobienie obronne, kiedyś przysposobienie wojskowe, obecnie wiedza o bezpieczeństwie. Te 2 przedmioty. I wobec tego uzasadnioną logiczną przesłanką staje się to, aby również dowartościować historię. Historia będzie tym 3 przedmiotem, który ma zakotwiczenie w akcie normatywnym rangi ustawy.
Pan profesor myśli, że będzie to ustawa, którą rząd będzie chciał przyjąć, bo ten projekt obywatelski, tak, mam rozumieć, czy on sam przedstawi jakąś propozycję, czy zostanie po prostu od razu taki projekt odrzucony?
Obawiamy się, że obecna koalicja, dysponując arytmetyczną przewagą w parlamencie, już w pierwszym czytaniu ten projekt niestety odrzuci. Ale sam fakt wniesienia takiego projektu pod obrady parlamentu świadczy o tym, że jest to pierwsza taka tego typu inicjatywa obywatelska w zakresie edukacji w okresie tego, co nazywamy III Rzeczypospolitą. I tutaj niezależnie od tego, jak zachowa się Sejm, już sam fakt wysunięcia i zredagowania takiej ustawy jest ważny. Przypomnę Państwu, że ta projekt tej ustawy zakłada, że uczeń w szkole ponadgimnazjalnej, w liceum, gdzie jest 3-letni cykl nauczania, miałby zapewnione 180 godzin historii, niezależnie od specjalizacji, prawda? Czyli 3 razy 60 w każdym roku nauczania. Myślę, że byłoby to właściwym dowartościowaniem tego przedmiotu.
Myślimy o skutkach zaniechania takiej edukacji historycznej, przede wszystkim względem młodego pokolenia, ale tu panowie, no jest środowisko, jeżeli chodzi o parlament, tak, jest środowisko dziennikarzy, ludzi, którzy pewne rzeczy rozumieją, patrzą z perspektywy chociażby od roku 89. Są środowiska naukowe. A jak odbiera to normalna rodzina? Tak? Czy jest oburzenie wśród rodziców, że coś takiego może nam się przydarzyć, że po prostu krótkim rozporządzeniem, tak jak kwestia religii, tak, katechezy, tak i kwestia nauczania historii może diametralnie się zmienić?
W Polsce jest bardzo wiele, czy zdecydowana większość dobrych ludzi. Tylko problem polega na tym, że są oni straszliwie manipulowani przez dużą część mediów. To znaczy, ja cieszę się, że jest taka telewizja, jak Telewizja Trwam, jest Radio Maryja, gdzie mówi się prawdę. Natomiast trzeba mieć świadomość o tym, że w większości mediów nie mówi się prawdy. Jeżeli my wychodzimy na ulicę z taką akcją, to często spotykamy się z reakcją dużych grup społecznych, mówią, historii nie będzie niemożliwe, nie wiedziałem. I to jest przeważająca część reakcji. Stąd za każdym razem, kiedy spotykamy się z tego typu reakcją, uświadczamy się w przekonaniu, że robimy coś niezwykle ważnego, robimy coś niezwykle dobrego. I im więcej osób będzie o tym wiedziało, tym bardziej będzie rósł sprzeciw. I tak jak wspomniał pan profesor, pierwszy projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej o charakterze edukacyjnym w III Rzeczpospolitej ma szansę się udać. Ma szansę się udać projekt, i to nie będzie zwykły projekt ustawy, bo to będzie projekt ustawy, który będzie miał legitymację, dużą legitymację społeczną. To będzie całkiem inna siła nacisku. Całkiem inaczej mówi się w imieniu kilku posłów, a całkiem inaczej mówi się w imieniu grupy 100 tysięcy obywateli, którzy zdecydowali się.
Na jakim jesteście etapie, czy na jakim jesteśmy etapie?
Udało się już zarejestrować komitet, czyli to już naprawdę, czyli zebrać tą pierwszą ilość podpisów. Formalnie była sprawdzana przez Platformę bardzo długo, ale jednak nie potrafili nie zarejestrować tego komitetu. Udało się komitet zarejestrować. No i teraz musimy zebrać około 100 tysięcy podpisów. Z tego co wiem, tych podpisów jest już naprawdę sporo, ale dalej, bardzo proszę wszystkich słuchaczy i telewizów Radia Maryja, rodziny Radia Maryja o pomoc w zbieraniu tych podpisów. Jest to sprawa dla nas niezwykle ważna i ja bardzo o to proszę. Liczę na państwa, liczę na patriotów, liczę na osoby, którym na sercu leży przyszłość polskiej młodzieży. I chciałbym, żeby 1 września, kiedy wchodzi właśnie ten nowy system, kiedy wchodzi ta reforma oświaty, aby ten projekt pojawił się w Sejmie i byłby to taki symboliczny sprzeciw, taka symboliczna czerwona kartka dla tego rządu. Mam nadzieję, że to z państwa pomocą się uda.
Kto jest w komitecie?
W komitecie honorowym mamy już blisko ponad 50 profesorów, doktorów habilitowanych. Mamy blisko 100 organizacji wspierających. Mamy oprócz tego około 100 osób znanych, publicystów, muzyków i tak dalej.
Dlatego myślimy o tych skutkach, tak? Skutkach zaniechania edukacji. Czy dzisiaj, kiedy jest duże bezrobocie, tak? Mamy, można powiedzieć, wiele innych problemów. Rząd też może tak powiedzieć. A my tutaj toczymy bój o lekcje historii. Czy jest o co się bić?
Tak, uważam, że nie można nigdy odpuścić sobie tak zwanych imponderabiliów, czyli najwyższych wartości, w imię których Polacy oddawali swoje życie, chociażby w II wojnie światowej, ale także w trudnym okresie powojennym aż do 1989 roku. I tutaj uważam, że człowiek, każdy, a zwłaszcza młody człowiek, musi, że tak powiem, być w pełni tą istotą nie tylko materialną, ale także duchową. Tak jak nasz wielki rodak, Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II mówił, że trzeba czasem postawić na być przed mieć. I dlatego ta historia łączy się z tym właśnie pełnym byciem. Byciem, że jestem Polakiem, że jestem patriotą, że znam ogniwa, które w łańcuchu dziejowym łączą mnie z moimi poprzednikami i wobec tego potrafię wykorzystywać to, co było dobre i wzniosłe, a równocześnie wyciągam z ojczystych dziejów te wnioski, które pozwolą mi i mojej społeczności uniknąć błędów na przyszłość.
Ja myślę, że jeśli można, myślę, że tu istnieje związek, bardzo silny związek istnieje z świadomości narodowej, czy dumy z tego, że się jest narodem, że się przynależy do tej wspólnoty, potem z wręcz z porządnym funkcjonowaniem państwa. Byłem kilka lat temu, to już chyba z 10 lat temu, byłem na konferencji w Szwajcarii, zorganizował taki ruch Mut zur Ethik, odwaga do etyki. To byli nauczyciele i psychologowie szkolni i tam dyskutowaliśmy o różnych sprawach i w pewnym momencie mówiliśmy o szkole. Oni mówią, szkoła ma przede wszystkim wychowywać obywatela. Nawet nie tyle ta funkcja taka przekazywania wiedzy, tylko wychowania. Proszę zauważyć, że właściwie wychowanie całkowicie wyparowało z polskiej szkoły. I to nie nawet ostatnie rządy Tuska czy tej ekipy, chociaż tutaj akurat to już jest naprawdę dramatycznie, ale to właściwie od...
Znaczy, można powiedzieć, że zachodzą niepokojące procesy, tak?
Tak, ale te procesy zachodzą od dłuższego czasu. To nawet datowałbym je może nawet 89 może, gdzie właściwie te instrumenty wychowawcze szkoły całkowicie zostały zlikwidowane. Właściwie szkoła nie pełni już tej funkcji, którą powinna pełnić, a przede wszystkim powinna wychowywać. Dlaczego powinna wychowywać szkoła? No bo potem ten obywatel musi dobrze funkcjonować, musi mieć dobre relacje, uczciwe relacje z państwem, ze społeczeństwem, z rodakami, z instytucją, w której pracuje. Musi być dobrym sędzią uczciwym na przykład. Musi być dobrym, sprawnym prokuratorem. A w imię czego on to ma robić, jak on nie czuje w ogóle nie wytworzoną u niego ani sumienia indywidualnego, ani poczucia wartości czegoś, co się nazywa dobro wspólne. W imię czego on to ma robić? On dla wygody będzie unikał tego wszystkiego, będzie się korumpował. I nasze państwo, Trzecia Rzeczpospolita, funkcjonuje fatalnie, funkcjonuje źle, powtarzam to jeszcze raz. A to jest dlatego, że ilość tych osób w administracji, w gospodarce, która kieruje się dobrem wspólnym, maleje. Maleje. Myśmy, właśnie Trzecia Rzeczpospolita została ufundowana na takim haśle pierwszy milion trzeba ukraść. I to złodziejstwo było od początku. I to na górze i na dole. I ono było akceptowane. I teraz mówi się, no zaraz, ale słuchajcie, cała masa ludzi jest w tym umoczona. I teraz oni jak będą patrzeć na historię? To przeszkadza, to są wyrzuty sumienia, to jest tak samo religia. To są dwie pewne... Religia uczy, buduje tą więź człowieka z Bogiem, wytwarza sumienie, a historia buduje więź człowieka ze wspólnotą. I proszę zauważyć te dwa elementy. Jest wzrastający atak na religię, na chrześcijaństwo i wzrastająca tendencja do rugowania historii z procesu wychowawczego.
A kto się najbardziej boi historii, panie profesorze? Tutaj pan dyrektor mówi o patriotyzmie, o życiu publicznym, zobowiązaniach, zasadach, sumieniu.
Kto się boi najbardziej historii? Są tacy demiurgowie czy twórcy, architekci postmodernistyczni nowego życia, nowego ustroju społecznego. Kiedyś w dawnym systemie komunistycznym funkcjonowało hasło, model, zbitka pojęciowa homo sovieticus. Otóż ci, którzy się najbardziej boją historii, chcą zbudować człowieka wyrwanego z gleby tak zwanego homo europeanus, jak ja to nazywam. I tutaj niestety są te silne wpływy wielkich finansjerów, wpływy różnych kosmopolitów, wpływy, które chciałyby dla pewnego spokoju, dla pewnego nowego ładu wyrugować to wszystko, co się wiąże z patriotyzmem, z wiedzą historyczną, uważając, że im mniej młody człowiek ma tej wiedzy, tym łatwiej może być modelem do tego nowego tworzywa, które oni chcą zaprojektować i stworzyć.
Tylko ktoś za to życie społeczne będzie brał odpowiedzialność, tak? I na kimś trzeba, można powiedzieć, to życie społeczne, z niego będzie wypływało gospodarcze, polityczne, ekonomiczne, budować.
Tak, oczywiście. To jest taki problem, który niestety narasta. Wydaje się, że w Polsce ten zamysł rugowania stopniowego historii, on był w pewnych kręgach widoczny już, pierwszych latach 90., ale z różnych względów taktyki doraźnej i politycznej był on maskowany. Był on maskowany także, jak mi się wydaje, w pierwszej kadencji rządów PO i teraz po 2011 roku. No, chyba taka zasada hulaj dusza piekła nie ma, mamy jedną kadencję, możemy sobie na wszystko pozwolić, ten projekt nagle urasta. Tutaj przytoczę Państwu, telewidzom, powiedzenie jednego ze znanych polityków Platformy, który miał powiedzieć tak, że musimy rządzić co najmniej 3 kadencje bez przerwy, aby Polaków zmodernizować. Co to znaczy zmodernizować? Ano, w świetle doświadczeń ostatnich kilkunastu czy kilku miesięcy w Polsce, przede wszystkim ograniczyć edukację i świadomość historyczną.
No może tak jest, tak byłoby najłatwiej, tak, zmodernizować. Ciekawe.
No oni mają taki program, jak miał Fryderyk Wielki, który brał tych Polaków z tymi zaborami i mówi, że traktuje ich jak irokezów, musi ich oświecić, musi nas oświecić. Platforma czerpie stamtąd wzorce, jak przypuszczam.
Tylko czy mówię, w nas wystarczy tyle oporu, bo panowie też mówią właśnie patriotyzm, tak? Czy dzisiaj być Polakiem to brzmi dumnie. Teraz może gdzieś tam ta nasza duma wzrastała, bo Euro 2012 podejmujemy, teraz już tylko podejmujemy drużyny, podejmujemy gości, kibiców. Mieliśmy okazję do tego, żeby zagrać 3 mecze. I widzimy ten zryw, tak? Nawet dumni byliśmy z flagi narodowej, z tych symboli biało-czerwonych, wozili je niektórzy nawet na samochodach, ale czy to wystarczy? Bo to wydaje się takie bardzo emocjonalne, naskórkowe. Czy my mamy świadomość tego, że może nam tej historii zabraknąć, może nie dzisiaj, ale przez młode pokolenie w następnych latach?
To pokazuje, ale to doświadczenie z Euro 2012 pokazuje, jak państwo nie zdało egzaminu. Dlaczego? Ponieważ obserwując te wielkie grupy społeczne, które cieszyły się z tego, że nagle mogą zamanifestować patriotyzm, że nagle mają okazję do tego, żeby nie wstydzić się biało-czerwonej flagi. To było coś wspaniałego.
Polska,
to,
prawda?
Polska, tak.
W jednym miejscu.
To było coś absolutnie wspaniałego, ale to pokazuje, że do tej pory państwo nie potrafiło im stworzyć takiej przestrzeni, gdzie oni mogliby wypuścić te emocje swoje. Prawda? I to pokazuje, jak państwo nie zdaje egzaminu.
Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca Grzegorza i witam gości w studio.
Dziękuję.
Oglądam ten program z zapartym tchem. Jestem zwykłą, prostą, wiejską kobietą. Nie wiadomo, jak wykształconym nie jestem, ale po prostu nie mieści mi się w głowie to, co wyprawia teraz ten rząd. I ojcze kochany, przychodzi mi taka myśl. Może by Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska złożyli, no nie wiem, petycję, wniosek, nie wiem jak to powiedzieć, żeby wreszcie ten rząd ustąpił. No na miłość boską, jak my jesteśmy traktowani, jak my jesteśmy przedstawiani za granicą, jak nasza ojczyzna jest traktowana. Ja jestem zwykłą wiejską kobietą, ale mnie się w głowie nie mieści, żeby takie cyrki wyprawiać, gdyby polski rolnik zrobił taki przekręt, jak robią ci, co są w rządzie, to my bylibyśmy odarci żywcem na rynku ze skóry. Ja to gwarantuję. Pocieszam się tylko ogromnie tym, że to właśnie nas, rolników, Pan Jezus najbardziej ukochał, bo o nas, o rolnikach jest w Ewangelii i daje gwarancję. Ojcze, zwracam się do ludzi chorych, cierpiących. Kochani, nie marnujcie cierpienia. Nie marnujcie cierpienia, ofiarujcie w intencji ojczyzny, w intencji Radia Maryja Telewizji Trwam. Bo to jest tak jak balsam. Ja pamiętam stan wojenny, nie chcę przedłużać, ale mój rodzony ojciec miał nakaz, że jeżeli trzeba będzie, żeby nas pozabijać. Ojciec dawno zmarł, Polska istniała, istnieje, istnieć będzie. Tylko jest potrzebna gorąca, gorąca, żarliwa modlitwa. I proszę o to słuchacze Radia Maryja Telewizji Trwam. Sama jestem cierpiąca, ale jestem szczęśliwa, że mogę cierpić w intencji naszej umiłowanej, najdroższej ojczyzny. Ja raz byłam za granicą. Nigdy w życiu bym nie pojechała i współczuję tym, co jeżdżą. Gorąco pozdrawiam ojca dyrektora, gości w studio, a przede wszystkim ludzi chorych, cierpiących, i siostry klauzurowe, te, które tak bardzo modlą się za naszą ojczyznę. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
Dziękuję Pani Danu, to szczęść Boże. Tutaj to widzenie też z perspektywy no, konieczności wyjazdu, tak, emigracji za chlebem. Domagamy się historii, domagamy się pamięci historycznej, tożsamości narodowej, a w którymś momencie pewnie nie tylko Polakom przychodzi w udziale praca na obczyźnie.
Gorzki los emigranta. Chciałem jeszcze nawiązać do tego, co mówił pan poseł, pan Patryk Jaki, o tej wielkiej sile, jakim jest patriotyzm. On wielkim napędowej sile, która napędza gospodarki również. Przecież no, czy my myślimy, że na przykład nasi zachodni sąsiedzi, Niemcy, to oni nie są patriotami? A dlaczego Niemcy kupują najczęściej niemieckie samochody? Japończycy, Amerykanie, wszystkie narody, które osiągają, Brytyjczycy, wszystkie narody, które osiągają sukces, osiągają go na bazie dumy z tego, że są członkami tej właśnie społeczności. Polacy bardzo chcieliby być też dumni z tego i są, tylko że odziera się ich z wiedzy. Przez te 22 lata ostatnio potężne ośrodki medialne i tak dalej starają się nas wprowadzić w stan permanentnego takiego poczucia niskiej wartości. Przecież jak jest te wszystkie książki Grossa na przykład, te artykuły w wiadomej gazecie, która pisze o tym, że Polacy właściwie to nic dobrego nie zrobili, tylko mordowali Żydów w czasie powstania i tak dalej, warszawskiego. I to są zwykłe kłamstwa często, a bardzo często zakłamania i świadoma działalność zmierzająca do tego, żeby nas, Polaków, po prostu pozbawić wiedzy i wepchnąć w rolę takiego kopciuszka, który ciągle się wstydzi, że gdzieś tam musi na jakieś europejskie salony wchodzić i ciągle musi być tym uboższym krewnym. I myślę, że to, o czym mówi pan profesor i ta akcja i w ogóle te akcje w obronie historii mają ten cel, żebyśmy po prostu się nie pozwolili tutaj ograbić z tej wiedzy historycznej, która, że to jest historia owszem trudna, bolesna często, ale jednocześnie piękna.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, kłania się Dariusz, czasowo wypędzony za chlebem do Niemiec. Witam uprzejmie szanownego ojca i zaproszonych panów. Pragnąłbym się dołączyć do audycji. Po raz pierwszy jestem bardzo szczęśliwy, że udaje mi się dodzwonić. Profesor Krasnodębski niedawno zauważył, że w Polsce obowiązuje od jakiegoś czasu zakaz myślenia. Myślę, że z tego względu dla wielu naszych rodaków niewidoczna jest sytuacja. Natomiast mówimy dzisiaj o historii, historii również współczesnej, która dzieje się od ponad 20 lat. I to, że interesy partii obecnie sprawującej władzę totalitarną są wyjątkowo tożsame z interesami sił wrogich naszemu narodowi, niewielu ludzi jest w stanie zauważyć. Ja pragnąłbym się również zapytać, czy ktoś do tej pory zauważył wyjątkowy chichot losu. My mówimy tutaj o eliminacji historii, o eliminacji możliwości nauczania naszych dzieci, bo sam jestem ojcem historii, przepięknej historii. I mam takie pytanie, czy ktoś zauważył, że dzieje się to na naszych oczach w kraju, w ojczyźnie, gdzie najwyższe urzędy w naszej ojczyźnie sprawują ludzie, którzy z wykształcenia są historykami. Z tego względu chciałbym grzecznie zapytać, czy to nie trąci w jakiś sposób zdradą stanu. Natomiast do przepięknych słów pani, która tutaj wystąpiła z prośbą o modlitwę, pod czym całym sercem gorąco się podpisuje, pragnę również dla pokrzepienia przypomnieć słowa naszego znakomitego wieszcza Juliusza Słowackiego, bo zawsze jest Adamickiewicz powtarzany. Natomiast Juliusz Słowacki kiedyś wspaniale powiedział, że żadna siła nam nie skłoni szyi, bośmy dla Chrystusa w ordynanse u Maryi. Serdeczny Bóg zapłać. Kłaniam się uprzejmie.
Dziękujemy panu za telefon, za słowo. Szczęść Boże. Kto do naszego gościa?
To tylko pokazuje, tak, bo słuchacz zwrócił słusznie uwagę, że trzy najważniejsze osoby w państwie w tej chwili są z wykształcenia historykami. I to niestety potwierdza tą bardzo negatywną dla naszego społeczeństwa tezę, że robią to świadomie, że mają pełną świadomość skutków swojego postępowania, że próbują stworzyć grupę młodych Polaków, którzy będą bardzo podatni na manipulacje, ponieważ nie będą mieli wiedzy. To znaczy im o to chodzi, żeby nie potrafili samodzielnie, żeby przyszli młodzi Polacy nie potrafili samodzielnie samodzielnie myśleć, odróżnić tego, co dobre, odróżnić tego, co złe. No proszę zobaczyć, mówimy o lekcjach historii. To w tej chwili, jeżeli prześledzimy dokładnie wszystkie podręczniki historii, jakie mają teraz, do jakich mają dostęp polska młodzież, to nie znajdziemy tam informacji na przykład o Witoldzie Pileckim. No dlaczego? No otóż, gdyby młodzi ludzie mieli za wzór, za autorytet, za bohatera osobę, która potrafiła która potrafiła odrzucić wszystkie dobra materialne i całe swoje życie poświęcić ojczyźnie, tak? To istnieje obawa, że wzorować się na postawie Witolda Pileckiego. Ale przecież nie o to chodzi Donaldowi Tuskowi. Nie chodzi o to, żeby zbudować więzi, żeby zbudować i odtwarzać wspólnotę narodową. Jemu chodzi o to, abyśmy byli, tak jak wspomniałem wcześniej, taką najemną grupą dla innych państw, która będzie tylko wykonywała czasem niektóre czynności i utrzymywała ich przy władzy. No i my musimy się temu przeciwstawić twardo. My, Solidarna Polska, ale również wszyscy patrioci, musimy się przeciwstawić temu z całą stanowczością.
A może, panie pośle i szanowni państwo, to jest tak, że spotkał się historyk, pan premier, z historykiem, panem prezydentem, popatrzyli na siebie, powiedzieli: słuchaj Bronek, słuchaj Donek, czy studiowaliśmy, niczegośmy się i tak nie nauczyli, to zredukujmy tę historię, bo to jest do niczego nie prowadzi, patrząc na stan naszej wiedzy. To oczywiście żart, ale myślę, że smutny, dlatego że rzeczywiście pan zwrócił uwagę, słuchacz, na sytuację, gdzie ludzie, którzy powinni jednak tę świadomość historyczną i wagę zagadnienia rozumieć, podejmują działania zmierzające do tego, żeby tę wiedzę wykorzystać w sposób zły dla wspólnoty, prawda? Bo podpisuje się po tym, co powiedział pan poseł tutaj, że te działania świadomie zmierzają do zubożenia nas, najpierw duchowo, a potem oczywiście materialnie, bo o to chodzi zawsze.
Dziękuję bardzo. Prosimy.
Halo?
Witamy serdecznie.
Tadeusz z Warszawy się kłania.
Proszę, panie Tadeusz.
Witam serdecznie. Ja co prawda od początku nie oglądałem programu, także nie wiem, czy nie możesz mnie powtórzyć.
To ja Ale panu, tego... to jeżeli mogę, chociażby temat, historia to... kształtuje pamięć i tożsamość narodu.
Tak, to czytałem w tym. I teraz o co mi chodzi? Uważam, że najwspanialszym nauczycielem dla Polski był Jan Paweł II. I on napisał taki wspaniały podręcznik. Pamięć i tożsamość. I uważam, że wszyscy nauczyciele, każdego jednego szczebla, od przedszkola do nauczyciela akademickiego, jeśli tą książkę będzie znał, to zawsze znajdzie 15-10 minut, żeby to wpleść. Wychowanie. Jeżeli to będziemy uczyć młodzież, to nam nikt nie zagrozi. Żadne Tuski, żadne inne, proszę ojca. I jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Ja od śmierci Jana Pawła II propaguję coś takiego, żeby w dni, kiedy przeżywaliśmy wielkie rzeczy, wywieszać flagi papieskie w oczach naszych domów. Im więcej tych flag będzie, tym ci, co z nami rządzą, będą czuli się zagrożeni. A mianowicie chodzi o takie dni, jak data wyboru, 16 październik, data kanonizacji, 1 maj, data święto patronalne, 22 październik, data śmierci, 2 kwiecień, 13 maj, data zamachu i 18 data urodzin. Jeśli wtedy nie będziemy flagi wywieszali, to wszyscy będziemy wiedzieli, kto kim jest. Im więcej flag będzie, naprawdę ci, co będą się czuli zagrożeni, czy nam rządzą. To tyle, co mam do powiedzenia. Pochwalony Jezus Chrystus. Życzę wszystkiego dobrego.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękuję. Beatyfikacji 1 maja, kanonizację. Modlimy się Jana Pawła II. Panie profesorze, bo możemy wracać rzeczywiście i do pamięci i tożsamości książki Jana Pawła II i traktować ją jako taki swoistego rodzaju podręcznik czy drogowskaz, tak? Tylko chodzi nam pewnie też o coś więcej, bo jeżeli można chociażby te godziny, tak, historii, czy układ, rozkład zajęć, rozkład lekcji zmienić tylko prostym rozporządzeniem, to można powiedzieć, to co powinno nam pomagać, co powinno zapewnić, tak, należyte miejsce historii w nauczaniu, no, jak gdyby jest zagrożone, tak? I co w tym momencie możemy zrobić?
Niewątpliwie tutaj słuchacz miał rację, że dzieło błogosławionego Jana Pawła II, Pamięć i Tożsamość, powinno być nie tylko w każdej bibliotece szanującej się szkoły, ale każdy, przynajmniej pedagog, powinien się z nim zapoznać. Oczywiście pedagog, historyk, a także uczeń, przynajmniej na poziomie edukacji gimnazjalnej. Oczywiście to, co mówiliśmy już dzisiaj wielokrotnie i pan poseł, i pan redaktor, i tutaj podkreślaliśmy, że rozporządzenie to jest za mała, za małej rangi akt normatywny, aby podkreślić rangę edukacji historycznej. Pragnę jeszcze...
Ale, przepraszam, że tak wejdę w zdanie, ale wystarczające, żeby zrobić to, co się stało, tak?
Tak, niestety wystarczające, żeby popsuć, za małe, żeby naprawić. Otóż tutaj pragnę jeszcze przypomnieć jeden epizod. Kiedy w ostatnich tygodniach pani minister zorientowała się o skali zasięgu protestów, stwierdziła, że jeden kanon, mianowicie Panteon i Ojczyste Spory, będzie obowiązkowy we wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych, ale dopiero od 1 września 2013 roku. Dlaczego? A, bo już rozporządzenie zostało wydane, nie możemy go zmieniać zbyt często. Oczywiście to jest jakiś wybieg, ale przynajmniej to jest jakieś pewne światło w tunelu, które pozwala mieć nadzieję. Oczywiście też pragnę tutaj zauważyć jedną kwestię. Od nauczyciela, od doboru podręczników będzie wiele zależeć, jak ten moduł, ten blok będzie realizowany. Nie może być tak, że jest podręcznik, w którym cała historia zaczyna się od 1989 roku, od Magdalenki, od Okrągłego Stołu i od uwypuklenia roli pewnej gazety, której oczywiście tytułu nie wymienię, wiadomo o co chodzi, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście młody człowiek, studiując chociażby ten kanon jeden, a może będzie więcej tej historii, mógł rzeczywiście dochodzić do prawdy i konfrontować tą wiedzę z różnych źródeł.
Ja, jeśli można, bo słuchacz, bardzo dziękuję za to, przypomniał błogosławionego ojca świętego Jana Pawła II. Ja studiowałem w Krakowie i miałem to szczęście, że miałem kilka spotkań z kardynałem Wojtyłą jeszcze, zanim został papieżem. I pierwsze moje spotkanie odbyło się na... Zostałem jako student młody, nawiązałem taki kontakt, zostałem zaproszony przez byłych legionistów pierwszej Józefa Piłsudskiego. Oni mieli tradycyjny opłatek u dominikanów zawsze w Krakowie, w Berce. No i tam po raz pierwszy, jako młody człowiek, widziałem kardynała Wojtyłę, który zawsze tam był na opłatku, zawsze doceniał to środowisko, bo był patriotą. My pamiętamy Jana Pawła II jako wielkiego człowieka, jako wielkiego człowieka Kościoła i niebywale papieża, wybitnego papieża, ale on nigdy się polskości i historii nie wyparł. To też jest dla nas jakoś znamienne do dzisiejszego tematu naszej debaty.
Dziękuję. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ojcze, dzwoni Teresa z tych. Witam ojca Grzegorza. Halo?
Witamy też i panią i prosimy o słowo.
Miły gości. I chciałam się ustosunkować potroszę w ten temat, który jest poruszany w telewizji Cwam. Rozmowa niezakończonych. Ojcze ukochany, chciałam po prostu się nawiązać do panów poprzednich, którzy dzwonili. Zadać się do tego pana z Niemiec, który mówił właśnie o historykach. Cóż z tego, że my mamy trzech historyków, ale ci historycy to nie dbają o nasz kraj w ogóle. W ogóle oni raczej dbają o tych, którzy w Unii z nimi rządzą, o ich historię, ponieważ tam są odznaczani, a u nas oni nie dbają o nas w ogóle jako naród. Ja patrzę na przykładzie naszych tych. Na przykładzie naszych tych to jest tak, ojcze ukochany, że tylko powstają banki i hipermarkety. Natomiast jeżeli chodzi o małą przedsiębiorczość, to wszystko zaczyna się likwidować. Ludzie nie mogą udźwignąć tego ciężaru, tych podatków, a od tych, którzy tak straszne, ciężkie pieniądze zarabiają na nas, oni nie płacą podatku. Może to nie jest zbyt związane z historią, ale to jest bardzo ważny problem. I jeszcze tak na koniec, ojcze Grzegorzu, chciałabym zaapelować, jeżeli można, do pana Jaki, który jest w studio. Nie wiem, czy jest ktoś z PiS-u, ponieważ niedawno włączyłam telewizję, byłam w sklepie. I chciałam powiedzieć, żeby jednak ci panowie z Solidarnej Polski, z moim ukochanym PiS-em się połączyli. Bo naprawdę, jeżeli oni tak będą postępować jak do tej pory, to naprawdę nic z tego nie będzie. Pan Donald Tusk będzie tak przewodniczył, jak kiedyś partia prowadziła, proszę ojca. Naprawdę, to jest tak przykre i tak bulwersujące człowiekowi, aż tchu brakuje, co się, jak się patrzy na to wszystko. Teraz z tą telewizją trwam, ukochaną naszą telewizją, która tylko prawdę mówi. I tak się z nią postępuje i to wszystko muszą zwarzyć wszystkie swoje siły, ojcze ukochany, i w ten czas będziemy mogli coś zrobić z historią, ze wszystkim, co nas gnębi w tym kraju obecnie, bo nic nie mamy innego, ojcze, jak powrót do PRL-u. I to taki jeszcze w gorszym wydaniu, ponieważ ja nigdy nie byłam za komunistami, ojcze ukochany. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz, że jednak ci komuniści Radio Maryja dostało, prawda, w tych czasach, kiedy oni rządzili. A tutaj co się dzieje? Pan Donald Tusk uważa się za człowieka katolika. Prezydent tak samo. W pierwszych ławach wszędzie zasiadają, co jest tak bulwersujące. Tak człowieka to boli strasznie. A oni są przeciwni telewizji Trwam. Jedynej katolickiej telewizji, która jest prawdziwa, najprawdziwsza, bo jest właśnie prawdziwie z Bogiem związana. Nie jakieś TVN religia, bo tego to się nie chce nawet słuchać. Szczęść Boże, ojcze, pani, może chaotycznie coś dziękuję, powiedziałam.
Dziękuję pani za
telefon. Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja pozdrawiam ojca Tadeusza Rydzyka.
Dziękujemy.
I życzę mu dużo, dużo zdrowia. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No wszędzie potrzeba trochę rozsądku, tak? I może dlatego też kiedyś dawano koncesję, bo może ktoś próbował to zważyć, czy się uda, tak? I może liczyli, się przeliczyli. Dzisiaj widzą, że jest i poparcie społeczne, chociaż się nim nie przejmują, tak, tymi prawie czy ponad 2 200 000 chyba 40 tysięcy podpisów. Cały czas jakby informacja na stronie Krajowej Rady o tych konsultacjach, więc jeżeli ktoś może, niech pisze też, że chce w tych konsultacjach uczestniczyć i odda swój głos tutaj w sprawie cyfryzacji tego ostatniego kawałka, tego pierwszego multiplexu. Panowie, panie pośle, tutaj pani też zachęca do tej jedności. Myślę, że w różnych sytuacjach, tak, jeżeli teraz mówimy o tej historii, ten ruch społeczny i Solidarna Polska i Prawo Sprawiedliwość.
Jeśli mogę wystąpić jako adwokat pana posła, tak? Bo ja nie jestem w żadnej partii i myślę, droga pani, rozumiem pani troskę o jedność. Sądzę, że dla pana posła PiS jest w dalszym ciągu ukochaną partią, bo to porządna, patriotyczna partia. Problem polega na tym, że musimy realizować pewne tematy niezależnie, czy jesteśmy w partiach takiej czy innej, czy po prostu obywatelami. Jeżeli chodzi o historię, to trzeba bronić tego tematu. Nieważne, czy jesteśmy w takiej partii. To jest bardzo cenna inicjatywa.
Najlepiej, gdyby było połowa Polski i Solidarna Polska.
A druga połowa PiS, na przykład.
Jeżeli można. Dziękuję bardzo. Ja jestem przekonany, że pani głos był wyrazem troski i ma pani bardzo dobre intencje, ale jednak w dwóch słowach chciałbym się do tego odnieść. To znaczy tak, my z Prawem i Sprawiedliwością jako Solidarna Polska zawsze będziemy współpracowali w sprawach dobrych dla Polski. I tutaj świetnym przykładem jest Telewizja Trwam, gdzie potrafiliśmy razem i dalej będziemy robić wszystko, aby Telewizja Trwam dostała to zasłużone miejsce na multipleksie. Ale do Prawa i Sprawiedliwości nie wrócimy z prostego powodu, no bo ponieważ są dwa powody. No po pierwsze traktat lizboński, który Jarosław Kaczyński do teraz dalej broni, który, przypominam, osłabił pozycję Polski, zabrał nam możliwość weta. Solidarna Polska od samego początku była przeciwna i liderzy Solidarnej Polski traktatowi lizbońskiemu, a dwa, elektrownie atomowe. My również jako Solidarna Polska jesteśmy przeciwni elektrowni atomowej, kupowaniu jakichś niepotrzebnych technologii z Francji, kiedy mamy duże zasoby geotermalne, i Solidarna Polska będzie popierała chociażby te zasoby geotermalne. Ponadto my nie zgadzamy się na przykład tu z Jarosławem Kaczyńskim, że potrzebna jest jakaś armia europejska, prawda? Takie rzeczy są. Wywiad chociażby z gościa niedzielnego. My jako Solidarna Polska uważamy, że nasz kraj, że Unia Europejska, jeżeli już mamy być w tej Unii Europejskiej, to jednak powinniśmy tworzyć wspólnotę rywalizujących ze sobą narodów, a nie tworzyć jakąś wspólną armię. No wspólna armia to jest de facto w dalszym kontekście.
Ojciec Święty mówił ojczyzna.
Tak, ojczyzna. I tutaj są te różnice pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością, ale na pewno to pani obiecuje, że będziemy współpracować z PiS-em we wszystkich sprawach ważnych dla Polski. Bo dla nas ojczyzna jest najważniejsza. Żadna partia, żaden szczyt partyjny nie działa w próżni. My musimy robić dobre rzeczy dla naszego narodu.
Dziękuję. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Myślę, że...
Halo?
Halo?
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lublina, Jadwiga. Chciałam zupełnie z innego tematu poruszyć sprawę. Otóż my już przeżywaliśmy to. Na przełomie lat 40. i 50. zostały wprowadzone podręczniki rosyjskie do szkół, ale młodzież zareagowała bardzo szybko i tworzyły się organizacje młodzieżowe, które uczyły się prywatnie historii Polski i tego, co jest polskie, za co stawały przed sądami i wyroki były od 2 do 5 lat. No dziękuję, także uważam, że powinniśmy też ten temat poruszyć z młodzieżą. Niech się młodzież ruszy i tym tematem zainteresuje. Dziękuję.
Dziękuję pani Jadwigo. Panie profesorze, kiedyś tak było.
Pani Jadwigo, chciałem pani powiedzieć, że to, co pani przypomniała, to jest cenna przesłanka do najnowszej historii Polski. Istotnie, w latach 1948-56 był okres tak zwanej intensywnej, zmożonej indoktrynacji i sowietyzacji życia społecznego, w tym szkolnictwa w Polsce, przymus należenia do ZMP, ostateczne wyrugowanie katolickich organizacji młodzieżowych, życia kraju, a także oczywiście, o czym pani wspomniała, narzucanie treści programowych obcych naszym tradycjom. Oczywiście młodzież bardziej patriotyczna organizowała się w różne związki nieformalne. Bezpieka represjonowała, jak pani tutaj stwierdziła, te sądy, posłuszne władzy wydawały wyroki drakońskie, sięgające 5 lat pozbawienia wolności. Wszystko w oparciu o osławiony artykuł 36 Małego Kodeksu Karnego z roku 1946, który pozwalał ówczesnej władzy dowolnie represjonować przeciwników politycznych. I te przepisy, które wówczas pozwalały szykanować uczestników młodzieżowych grup samokształceniowych, pozostały niestety obowiązujące w naszym systemie prawodawczym aż do 1970 roku. Więc dobrze, że zostało to dzisiaj przypomniane. Niech współczesna młodzież i współcześni nauczyciele wiedzą i pamiętają, jaką cenę trzeba było płacić niekiedy za prawdziwą historię, i to w najnowszej, w okresie najnowszych dziejów Polski już po II wojnie światowej.
Ja chciałem jeszcze do tego dodać, bo bardzo dziękuję za ten głos pani z Lublina, bo to nie tylko w 50-tych latach, bo ja kończyłem szkołę podstawową średnią w 73 roku i przecież o Katyniu, o Bitwie Warszawskiej, o tym, że jak wyglądała pomoc czy brak pomocy Armii Czerwonej dla powstania, to dowiadywałem się od ojca. W podręcznikach szkolnych przecież to było całkiem inaczej. I ta edukacja domowa jest ważna.
Wydaje się, że żyjemy w innych czasach, w innej Polsce.
Żyjemy, proszę ojca i szanowni państwo, w innej Polsce, w tym sensie, że komuniści, jeśli kłamali, jeśli mieli tą propagandę, to mieli ją bardzo prymitywną, taką opartą na prostych kłamstwach po prostu. A teraz wydaje mi się, że ta propaganda nowa, która jest równie perfidna, ale może bardziej perfidna, i kłamie w sposób bardziej wyszukany, taki, że Polacy się jeszcze chyba nie bardzo jako ogół połapali nad tym wszystkim, bo mówi się nam, że no po co wam ta historia, że będziecie się uczyć tak linearnie, nie po co to powtarzać ciągle tam jakieś powiedzmy fragmenty, prawda? Tu potem sobie podyskutujecie, kobieta, mężczyzna, rodzina, Europa, świat, w blokach tematycznych. Macie dostęp do internetu. Przecież po co tyle tego się tam, po co ta wiedza jest? To poważni ludzie kultury się wypowiadają tak zwanej, czy ludzie mediów na ten temat, prawda? Po co Polakowi historia? Patriotyzm to faszyzm, to jest nacjonalizm, prawda? Każde chrześcijaństwo to fanatyzm. I wmawiają nam, że nowoczesność polega na odrzuceniu tych wszystkich rzeczy. Nic bardziej błędnego. Nic bardziej błędnego. To te wszystkie głosy, które tu się pojawiają, jest ścisły związek, proszę państwa, z tym, że jeśli my będziemy dumni ze swojej przeszłości, jeśli my będziemy znali swoją historię, to my stworzymy sprawne państwo, sprawne społeczeństwo. Jeśli tego nie będzie, to niestety będziemy kulali i będziemy tak narzekali ciągle i będziemy w takiej biedzie ciągle żyli, bo to się od tego zaczyna.
Może tak być też, że będziemy teraz, jeżeli ojciec pozwoli dwa słowa, może też tak być, że będziemy musieli teraz zorganizować tajne komplety do historii, to wcale nie jest powiedziane, czyli również taki również znaną rzecz z,
niekoniecznie tajne, ale komplety
do historii, tak, no jak dużo teraz spotykam się z młodzieżą i młodzież pan Kogito, Herbert, to jest przecież musimy pamiętać o tym, że równocześnie z wyrugiwaniem lekcji historii ze szkół ruguje się najważniejsze lektury z języka polskiego, tak? To znaczy dzisiaj już nie ma, dzisiaj Sienkiewicz, Mickiewicz już nie będzie obowiązkowy w szkołach, tak? Czyli nie będzie tego romantyzmu. To jest coś też, to jest jakieś zacofanie, to jest wyraz zacofania, prawda? Herbert również. Teraz mamy inne będzie mieć. Miłosz będzie, tak? Miłosz, Gombrowicz, to będą te postacie, znaczy ich dzieła należy znać, a tam Mickiewicz, tam Sienkiewicz, no to już niekoniecznie. I z tym musimy walczyć. I będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby nie pozwolić na dalsze degradowanie polskiej edukacji.
Walka przez dobrą promocję. Prosimy bardzo.
Halo? Halo?
Prosimy.
Ja chciałem tak króciutko rzucić. Pan Tusk, nie wiem, czy może lepiej powiedzieć, towarzysz Tusk,
nie,
studiował historię.
Jeżeli mogę, nic nie wskuramy. Jeżeli jest premierem, to możemy powiedzieć premier Donald Tusk. Nic nam się nie stanie. Bardzo proszę.
Tusk studiował historię i w konfrontacji z tą dyskusją podejrzewam, że chyba miał podczas nauki historii i w gimnazjum i potem w studiach chyba pod górkę. Ciekawą dla mnie rzeczą jest, że jego pracy magisterskiej jest naczelnik Piłsudski. No nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie, czy ocenił tą historyczną w końcu osobę, bardzo ważną, negatywnie czy pozytywnie. A to takie. A przy okazji ja jestem absolwentem Kolegium Marianum w Wadowicach i również Liceum Wadowickiego. Stąd chciałbym, chociaż nie znamy się osobiście, pozdrowić pana profesora Nowakowskiego. Było mi miło go zobaczyć. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy panu. Pozdrawiamy panie Ludwiku. Panie profesorze, no z jednej strony temat pracy, z drugiej strony też cała formacja, prawda, historyczna.
Tak. Panie Ludwiku, dziękuję serdecznie za miłe i ciepłe słowa wypowiedziane pod moim adresem. Chciałbym, uzupełniając wypowiedź pana Ludwika, przekazać garść wiedzy o Kolegium Marianum. Mianowicie ksiądz Majewski założył w 1909 roku placówkę Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Kleczy Dolnej pod Wadowicami w 1913 roku. Gimnazjum męskie, które przetrwało do II wojny światowej i do lat 50. i później jeszcze do 62 roku, niestety zostało przez komunistów rozwiązane. To tyle gwoli uzupełnienia pańskiej wypowiedzi. Natomiast co do oceny końcowej pracy magisterskiej pana premiera Donalda Tuska, to prawdopodobnie ona jest zdeponowana w archiwum zakładowym Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie pan Tusk studiował historię, tam się bronił i tam jest absolwentem tejże uczelni.
Dziękuję. Panowie, dobiega końca nasze spotkanie, rozmowy niedokończone. One też mają być jakimś motywem może do przemyśleń dla naszych widzów. Pytanie, mamy podpisywać się, tak? Bo pan proponował to pod projektem obywatelskim, może żeby właśnie historia nabrała rangi poważniejszej przez ustawę. I teraz, gdyby ktoś chciał gdzieś się zainteresować sprawą, czegoś więcej się dowiedzieć, bo jeżeli mówimy o ustawie, to zakładamy konkretne zapisy, tak? I teraz, gdzie moglibyśmy coś takiego znaleźć, zanim się pod czymś, pod taką może inicjatywą obywatelską podpiszemy?
Zachęcamy do osoby, które korzystają z internetu, mogą skorzystać z witryny www.przywracamyhistorie.pl.
Przywracamyhistorie.pl,
ale jednocześnie projekt ustawy można pobrać w wszystkich biurach poselskich posłów i senatorów Solidarnej Polski, a wysyłać podpisy można pod adres siedziby Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Przywracamyhistorie.pl. To jest Opole, ulica Damrota, 4 przez 37, 45, 0, 17, Opole. Bardzo prosimy o pomoc, bardzo nam na tym zależy i powołując się, któryś ze słuchaczy powołał się na błogosławionego Jana Pawła II. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, zostało mi to mocno w pamięci. Każdy z nas powinien mieć swoje Westerplatte, czyli zestaw wartości, których będzie bezwzględnie bronił. I to jest, i przychodzi dzisiaj taki czas, gdzie musimy bronić lekcji historii. To jest absolutnie polska racja stanu.
Są pewne momenty czy sytuacje, w których ta pamięć jakby szczególnie domaga się naszej troski. Panie dyrektorze, co ja pan chciałby dodam do powiedzieć?
Dodam do tego, to ja jestem niezwiązany z żadną partią polityczną, ani jestem niepartyjny, ale inicjatywa Solidarnej Polski zasługuje na poparcie i apeluję do wszystkich państwa, żeby popierali. Apeluję, żebyśmy nie patrzyli na to, co nas tam w jakimś punkcie gdzieś dzieli, w jakichś takich czy innych poglądach. Tutaj trzeba bronić naprawdę ważnej sprawy. Myślę też, że i pan poseł, i Solidarna Polska, i PiS wesprą te działania Obywatelskiego Komitetu Edukacji Narodowej z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Ruchu Edukacji. No wszystkie działania musimy naprawdę nauczyć się pewnej jedności w działaniu. Niezależnie od tego, czy jesteśmy partyjni, tu przypisani, czy tam, po prostu w tej ważnej sprawie powinniśmy absolutnie być zjednoczeni.
Dziękuję. Panie profesorze, ostatnie słowo.
W pełni przełączam się do wypowiedzi mojego wielce szanownego przedmówcy. Uważam, że sprawa edukacji i świadomości historycznej młodego pokolenia nie może być przedmiotem gier partyjnych, ale ponadpartyjną, ponadczasową kwestią całego społeczeństwa.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, temat naszych rozmów, historia, kształtuje pamięć i tożsamość narodu. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękujemy za telefony, a naszym gościom dziękuję za obecność w studiu, za rozmowę. Szczęść Boże.
Cześć
Panom.
Boże.
Szczęść, szczęść Boże, Boże Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Ja